Dziękuję za zaproszenie. Zakładam, że jestem dobrze słyszany w zborze i w Rybniku, i w Chełmie, i na Facebooku, bo wszystkie transmisje zostały, widzę, uruchomione. Także witam serdecznie wszystkich braci, głównie właśnie braci z Rybnika, dla których ta usługa jest dzisiaj jak gdyby dedykowana, gdyż do nich głównie dzisiaj przemawiam na ich zaproszenie. Także braci z naszego lokalnego zboru Chełma, z Chełma, którzy się do tej usługi podłączyli i jesteśmy wszyscy razem na Zoomie. Bracia w Rybniku w dużym stopniu widzę także i fizycznie w jednym miejscu. Jak również witam naszych słuchaczy facebookowych oraz tych, którzy później będą odsłuchiwać ten temat. Użyłem słowa ten temat w liczbie pojedynczej nie przypadkiem, ponieważ będzie jeden temat. Ostatnie zalecenie Jezusa. Tak się będzie ten temat nazywał. A jeżeli ktoś się martwi, a gdzie drugi wykład, to drugi wykład będzie też na ten sam temat, będzie jego kontynuacją. Także chociaż będą dwa wykłady, temat jeden. Ostatnie zalecenie Jezusa. Jeżeli ktoś sądzi, że ostatnie zalecenie Jezusa, czyli jakieś ostatnie słowa, które nasz Pan wypowiedział, to coś takiego łatwego na pożegnanie, no to się myli. Dlatego wykład na ten temat postanowiłem zrobić, który przerodził się aż w dwa wykłady, tak, dwuczęściowe, bo okazuje się, że ostatnie słowa naszego Pana, jakie przed odejściem z tutaj z ziemi, prawda, przed swoją śmiercią, przed odejściem ziemi bardziej może powiedzmy, powiedział, to są tak ważne i tak głębokie w znaczeniu, jeżeli zechce się to znaczenie zgłębić, jeżeli się zobaczy, że można jej powiedzieć i więcej wykładów niż te dwa. Także w ostatnich słowach naszego Pana, w jego ostatnim zaleceniu dla swoich naśladowców, znajdziemy bardzo wiele ciekawych i godnych rozwinięcia myśli. Dlatego też dobrze było, gdyby każdy, kto chce pilnie słuchać, miał w zasięgu Biblię, bo nieraz będzie mógł sobie sam czytać razem ze mną, albo ewentualnie później do tego powrócić do wersetów, ale wiele z nich, szczególnie bardziej w tej części środkowej, czyli koniec pierwszego wykładu, początek drugiego, będziemy mieli dosyć głębokie myśli, analizując te słowa naszego Pana. No a gdzie możemy znaleźć to ostatnie zalecenie naszego Pana? No oczywiście w jakiejś Ewangelii i na pewno gdzieś pod koniec Ewangelii. Mateusz 28 rozdział, wersety 16 do 20. Przeczytam je tak, jak one brzmią w tej chwili w wersji Biblii Warszawskiej, a później, gdy będziemy je omawiali, to zauważymy, że tu i ówdzie będzie potrzebna mała korekta tłumaczenia. Ale nieduża. Czyli Mateusz 28, od 16 do 20. A 11 uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im Jezus przykazał. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To jest zapis tłumaczenia Biblii Warszawskiej. I o tych słowach, o każdym wersecie, szczególnie gdy dojdziemy do wersetu 19 i 20, będziemy mieli najwięcej do powiedzenia i najgłębsze rzeczy się tam ukażą. Dlatego też mówiłem, że będzie to pod koniec pierwszej części i na początku drugiej. Ale zaczniemy po kolei od wersetu 16, bo nawet zdawać by się mogło w takim wersecie, który mówił o pewnym historycznym wydarzeniu, czyli że 11 uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im Jezus przykazał, nawet tutaj są rzeczy godne podkreślenia. Ktoś powie, no co ty możesz nam powiedzieć ciekawego na temat tego, że uczniowie udali się na pewną górę na spotkanie z Jezusem. No i koniec. Chyba ciekawsze jest, o czym oni tam mówili, prawda, niż że tam poszli. No z pewnością. Ale nawet tu jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Jaka? Bo z tego wersetu 16 wynika, że cała ta rozmowa, która potem następuje w kolejnych wersetach, czyli od 18 po 20, odbyła się na tej górze. No to nie jest jeszcze takie bardzo, bardzo ciekawe. Ale co mnie osobiście, że tak powiem, zaciekawiło i urzekło, to, że nasz Pan umówił się na spotkanie ze swoimi uczniami na tej górze przed swoją śmiercią. I to wydawało mi się bardzo takie dziwne, niesłychane, no bo w naszej ludzkiej praktyce umawiamy się z kimś na spotkanie w pewnym konkretnym miejscu przed śmiercią, a potem jak umarliśmy i zmartwychwstaliśmy, idziemy na to miejsce, bo się umówiliśmy tam z kimś, no niezwykłe. I zauważmy, że werset 16 mówi, na górę, gdzie im Jezus przykazał. a żebyśmy zobaczyli, że im coś przykazał, no to zobaczmy. Mateusza 26, 32. Cofamy się lekko do tyłu. Mateusz 26, 32. On, nasz Pan, żyje. I mówi do swoich uczniów, w tymże właśnie wersecie Mateusza 26, 32, ale po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei. No i jeszcze zobaczmy do Ewangelii Marka, 14 rozdziału. Marek 14, od 27 do 28, czyli dwa wersety po kolei. Marek 14, 27 i 28. I rzekł im Jezus, wy wszyscy się zgorszycie, bo napisano, uderzę pasterza, a owce będą rozproszone. Lecz po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei. Czyli nasz Pan, innymi słowy, miał taką pewność co do swego zmartwychwstania po śmierci na krzyżu, że już nawet czynił przygotowania, ustalenia, umawiał się na spotkanie w pewnym konkretnym miejscu po swoim zmartwychwstaniu. Nie wiemy, jaka to była góra, która to była dokładnie, ale nie ma to znaczenia dla nas. Miało znaczenie dla apostołów, bo oni musieli tam pójść, więc musieli znać dokładnie to miejsce. Natomiast dla nas jest o wiele, wiele ważniejsze to, co tam się działo, to znaczy słowa, które nasz Pan wypowiedział do nich na tej górze. Oni wiedzieli, gdzie pójść, która to była góra. Dla nas informacji nie ma, można się domyślać, ale po co się domyślać, skoro i tak nigdy nie będziemy mieć pewności, która to z gór wchodzi w grę. Zatem zostawiamy ten Mateusza 28 rozdział, a werset 16 to tylko z tą uwagą, że mamy tutaj bardzo ciekawe, niezwykłe wydarzenie, umówione, ustalone przed śmiercią naszego Pana przez Niego w stosunku do apostołów i zrealizowane przez nich. Poszli na tą górę, gdy On zmarł i zmartwychwstał na spotkanie z Nim. 17 werset. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon, ale niektórzy powątpiewali. Ale niektórzy powątpiewali. To jest nasz kolejny werset, który chcielibyśmy rozważyć. Jedyna rzecz godna skomentowania w tym wersecie to stwierdzenie, że po zmartwychwstaniu naszego Pana, po Jego pierwszych ukazaniach się uczniom, wciąż byli tacy, którzy wątpili, że On zmartwychwstał. Niektórzy powątpiewali. Mogły to być osoby podobne do Tomasza. Tak, nie będę czytał, każdy wie, w Jana 20 rozdziale 24 i 25 mamy opisane to powątpiewanie Tomasza, któremu trudno było uwierzyć, że Jezus, którego śmierć oglądał i którego rany i przebicie gwoździami widział, nagle żyje. Ale może byli też i tacy, którzy powątpiewali z innego punktu widzenia. Jest jeszcze inny rodzaj powątpiewania. Polega on z wielkiej radości, że coś niezwykłego, nadprzyrodzonego, coś bardzo upragnionego przez kogoś rzeczywiście się stało i ten ktoś tak się cieszy, że to się stało, ale jest to jednocześnie tak niewiarygodne i niespotykane, że jak gdyby boi się, nie dowierza, że to jest faktem, bo się zaraz może okazać nieprawdą, że się przesłyszał, że się przewidział, tak? Mamy taki rodzaj niedowierzania również w Biblii wspomniany. Gdybyśmy zajrzeli do Łukasza 24 rozdziału, to 24, i to też w związku z naszym Panem, więc zobaczmy. Łukasz 24, od 36 do 41, jak sobie przeczytamy, to zobaczymy, że takie coś ma miejsce. Może mieć miejsce, bo miało także i w przypadku naszego Pana, i to w związku z Jego ukazywaniem się im po zmartwychwstaniu. Łukasz 24, od 36 do 41. A gdy to mówili, On sam stanął wśród nich i rzekł im, pokój wam. Wtedy zatrwożyli się pełni lęku, mniemali, że ducha widzą. Lecz On im rzekł, czemu jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie, wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. A gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli z radości, widzimy, co to pisze, ale z radości, to niemożliwe, to się zaraz okaże, że wszyscy jesteśmy pod wpływem jakiegoś złudzenia, halucynacji, wizji, nasze pragnienia się jak gdyby urealniają przed naszymi oczami, ale to tak tylko to są nasze pragnienia, które nagle zobaczyliśmy, bo tak bardzo tego byśmy chcieli. Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli z radości i dziwili się, że kim macie tu co do jedzenia, no i wiemy, potem mamy ten opis z chlebem i jak się dał im przy tym chlebie poznać. Także być może było to tak, jak w przypadku Tomasza, nie wiemy. Niektórzy powątpiewali, mogło to być to powątpiewanie z tych dwóch różnych źródeł płynąć. Z braku pełnej wiary, jak u Tomasza, albo z powodu radości, którą nie chcieli stracić, co do której nie chcieli się przekonać, że coś im się pomyliło i że jest to złudzenie, które niestety za chwilę pryśnie jak bańka mydlana i okaże się jednak, że naszego Pana nie ma obok nich, nie ma wśród żywych. Tyle jeśli chodzi o werset 17. Szybko nam idzie, ale tempo się niebawem bardzo, bardzo zwolni. Zatem cieszmy się, że tak dobrze nam idą te wersety pierwsze. I bierzemy werset 18. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. To słowo moc z Biblii Warszawskiej lepiej byłoby oddać jako władza, jak czyni to większość przekładów, na przykład UBG, które uważam za osobiście teraz za następne po kodach, jeśli chodzi o precyzję dokładnie tłumaczenia. Kiedy i dlaczego nasz Pan otrzymał taką wszelką władzę, tak niż moc, prawda, bo moc bardziej idzie w kierunku wszechmocy, a tu chodzi o moc w sensie władzy do sprawowania jej przez naszego Pana, bo z tą chwilą stał się bardzo ważną jednostką we wszechświecie. Wyjaśnienie, dlaczego to nasz Pan, kiedy i dlaczego nasz Pan otrzymał taką wszelką władzę, zdolność do robienia rzeczy niezwykłych i wielkich, znajdziemy u Filipensów w 2, gdzie też w tej chwili się udamy. Filipensów 2, a od wersetu 5 po 11. Może będziemy czytali nie od razu 5 do 11, tylko po kolei ten fragment, bo już tutaj zaczynamy zwalniać. Już od tego momentu zaczynamy zwalniać nasze tempo, ponieważ będziemy mieli pewne komentarze. Zatem Filipensów 2, 5 do 11, ale idziemy powoli, werset po wersecie. Czyli najpierw 5. Biblia Warszawska mówi: takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. To nie jest najlepsze tłumaczenie. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia. Dlaczego? Ponieważ ono sugeruje wzajemną relację nas wobec innych ludzi, na przykład wobec innych braci. Apostoł absolutnie nie chce powiedzieć tutaj o relacjach braterskich między nami, jednych wobec drugiego. Nie to on ma na myśli. Zatem ta wersja Biblii Warszawskiej, Biblia Warszawska często jednak się myli. Chętnie by się z nią pożegnał na konto UBG, ale już to już Biblia Warszawska jest moim drugim takim przekładem wiodącym i mam tu dużo różnych notatek, zmian, poprawek i nie chcę z tego zrezygnować, więc, że tak powiem, z konieczności zostaję przy Biblii Warszawskiej. Lepiej właśnie UBG to oddaje. Niech będzie w was takie nastawienie umysłu. Tak to zdanie jest oddane w UBG i widzimy, jaka jest duża różnica. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia w Biblii Warszawskiej sugeruje stosunek, usposobienie nas wobec innych ludzi, innych braci albo ludzi w ogóle. Natomiast wersja UBG, niech będzie was takie nastawienie umysłu, mówi o sposobie myślenia was w środku. Jakie powinny być wasze kategorie myślenia? Z jakich punktów widzenia, wartości, które bierzecie w swoim punkcie widzenia? A kody dosłownie oddają to, a wiadomo, kody chyba nie będą nigdy, przynajmniej w języku polskim, prześcignięte przez nikogo, przez żaden przekład. Kody mówią: to myślcie w was, co i w pomazańcu Jezusie. Krótkie, może czasami troszeczkę niezgrabne, ale jaka dokładna, precyzyjna myśl. To myślcie w was, czyli takie miejcie osobnie mniemanie, takie miejcie nastawienie umysłu wobec samego siebie, co w pomazańcu Jezusie. Czyli tak jak Jezus, pomazaniec Jezus, myślał o sobie. Miejcie podobne spojrzenie na wewnątrz siebie, w środku samego, które było w naszym Panu Jezusie. Zatem, ale Biblia UBG też zupełnie właściwie tą myśl oddaje. Niech będzie was takie nastawienie umysłu, albo dosłowne, kodowe tłumaczenie: to myślcie was, co i w pomazańcu Jezusie. Tyle komentarza o wersecie 5. Przechodzimy do 6, który odczytam w kilku wersjach, oczywiście różnych przekładów, bo większość tłumaczeń bardzo wypacza myśl Pawła. Tak bardzo, że wchodzą w herezję. No ale wiadomo, robią to w określonym celu. Zaraz zobaczymy w jakim. Biblia Gdańska, werset 6. który będąc w kształcie Bożym nie poczytał sobie tego za drapiestwo równym być Bogu. UBG, który będąc w postaci Boga nie uważał bycia równym Bogu za grabież. Tutaj UBG jednak nie można pochwalić, no ale wiadomo, nie ma przykładów doskonałych, nawet w kodach znajdzie się to i udział, ale biorąc całość, UBG jest na bardzo wysokim poziomie. Ten przekład literacki, tak, ten Ewangeliczny Instytut Biblijny. On, choć istniał w tej postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być mu równym. Biblia Warszawska, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Biblia Tysiąclecia. Te wszystkie przykłady do tej pory przetaczane mają podobnie jedną i tę samą myśl. Myślę, że braterstwo doskonale wiecie, widzicie, że te cztery przykłady do tej pory zacytowane, wszystkie uważają, że Jezus był równy Bogu. Tylko, że albo nie poczytał sobie tego za drapiestwo, żeby równym być Bogu, Biblia Warszawska, czyli należało mu się być równym Bogu. UBG mówi, nie uważał bycia równym Bogu za grabież, ale też sugeruje, był równym Bogu i to zdaniem Jezusa nie była żadna grabież, on niczego nie ukradł, był równym Bogu, bo był. Jest tak element Trójcy. Ten przykład, wersja literacka, która też skądinąd jest chwalona i ja też mogę ją pochwalić, chociaż nie ponad UBG, więc też sugeruje, że nie dbał wyłącznie o to, aby być równym Bogu. Fajne. Nie dbał wyłącznie o to, ale o to też. Tak? Więc też wysyła sygnał, Jezus równy samemu Bogu. Biblia Warszawska, że nie upierał się zachłannie przy tym, żeby być równym Bogu, no ale był, tylko zachłannie się nie upierał. No dopiero od Biblii Tysiąclecia, o dziwo, od Biblii Tysiąclecia, też w sumie przekład trynitarski, nagle jakoś z jakiegoś powodu, trudno mi powiedzieć dlaczego, ale dobrze, Biblia Tysiąclecia już inaczej to oddaje. On to, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby być na równy z Bogiem, aby na równi być z Bogiem. Czyli wyraźnie sugeruje Biblia Tysiąclecia, że nie był równy Bogu. Nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem. Natomiast kody ze swoją prostotą i dosłownością, czasami mówię niezgrabną, ale najcenniejszą dla badacza Biblii, który w postaci Boga będąc, niejako porywanie, uznał równo być Bogu. Czyli przypisuje z jednej strony to, że był w postaci Boga, zaraz powiemy, co przez to ma na myśli, niejako porywanie uznał równo być Bogiem, czyli nie chciał być równy Bogu, nie myślał o tym. Także zdecydowana większość przykładów, z tych sześciu, cztery w moim przypadku, i tu jeszcze raz powtórzę, brawa dla Biblii Tysiąclecia, która z jakiegoś nieznanego mi powodu przetłumaczyła to nie po trynitarsku, chociaż tłumacze tego przykładu wierzą przecież w Trójce, no i oczywiście kody, jako najczęściej godne pochwały. Czyli zdecydowana większość przykładów, z wyjątkiem tych dwóch, Biblii Tysiąclecia i kodów, tak tłumaczy ten werset, żeby zrównać Jezusa z Bogiem. Albo przynajmniej to zasugerować. Podczas gdy myśl apostoła jest dokładnie odwrotna. Jezus nigdy nie był równy Bogu i nigdy tego nie pragnął. Taka jest myśl apostoła Pawła. Będąc w postaci Boga, niejako porywanie uznał równo być Bogu. I tym różni się od Lucyfera, który miał takie ambicje, ponieważ to są tylko dwa wersety, więc przypomnę, bo więcej bym nie czytał, bo Lucyfer nie jest naszym głównym tematem, ale że są to tylko dwa wersety, to warto przypomnieć to, czym nasz Pan jako Logos różnił się od Lucyfera jeszcze przed jego upadkiem. Izajasz 14, 13 i 14. I tam Izajasz, pod natchnieniem przecież piszący, czyli piszący to, co chciał Bóg zapisać, tak demaskuje Lucyfera. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu. Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże, zasiądę na górze narad na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym. I myślę, że właśnie z tego powodu, że Lucyfer miał takie ambicje w swoim sercu zrównania się z Bogiem, Paweł w Filipensów 2:6 napisał te słowa o naszym Panu. Przecież mógłby dodać jeszcze tutaj, gdyby chciał, w przeciwieństwie do Lucyfera, Logos, takich ambicji, takich myśli, takich pragnień, nigdy nie miał. Nie było to częścią jego rozmyślań, częścią jego planów i nie szukał sposobności do ich realizacji, tak jak czynił to Lucyfer, który taką sposobność realizacji swoich planów dostrzegł w rodzinie ludzkiej, gdy ta pojawiła się w Adamie i Ewie w Edenie. Natomiast nazwanie naszego Pana jeszcze przed jego karnacją, jako będącego w kształcie Bożym albo w postaci Bożej, tak? Tak tutaj mówiliśmy, że jest nazwany przez Pawła, według tych nawet poprawnych tłumaczeń, dotyczy jego istnienia na duchowym poziomie, jako istoty duchowej. Także w postaci Boga nie znaczy wcale w nieśmiertelnej naturze, tylko w naturze duchowej, bo boska natura nieśmiertelna też jest duchowa. Tak jak duchowe są inne, które są niższe niż boskie, ale też duchowe. Wobec tego, jeżeli z jednej strony mówi, że nie był równym Bogu i nie chciał być równym Bogu i nie dążył do tego, no to wiadomo, że od razu odmawia mu posiadania boskiej natury przed przyjściem tutaj na ziemię, a jednocześnie mówił, że był w tej postaci Bożej, jako duchowa istota, z czego nasz Pan zrezygnował, co opuścił, aby stać się istotą na poziomie ludzkim. I tutaj Paweł pokazuje te dwa poziomy istnienia. Nasz Pan istniał przed karnacją jako anioł, w specjalnej naturze, zaraz po Bogu, jako w duchowej naturze, natomiast później, gdy stał się człowiekiem, z niej zrezygnował. Stał się w kształcie człowieka, w postaci człowieka. Paweł rysuje tutaj kontrast między duchową naturą Logosa, a ziemską naturą naszego Pana Jezusa. Właśnie w tym był nasz Pan przed przyjściem tutaj na ziemię podobny do Boga i innych aniołów, innych duchów, które także były w tejże postaci duchowej. Gdybyśmy zajrzeli do Żydów pierwszego rozdziału, 13 i 14 wersetu, to tam możemy przeczytać o tychże istotach duchowych. Żydów 1, 13 i 14. 1, 13 i 14. A do którego z aniołów powiedział: siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek stóp twoich. Czyż nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Najciekawszy jest początek 13 wersetu. A do którego z aniołów powiedział: siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek stóp twoich? Tak pyta Paweł. Czyli co chce pokazać w tym wersecie 13? Że do żadnego z aniołów nie powiedział tak, ale do Logosa powiedział. Czyli zrównuje go tutaj z grupą wszystkich innych aniołów w angielskiej duchowej naturze, a jednocześnie pokazuje jego wyższy poziom bycia, jego większą bliskość do Boga, bo żadnemu innemu z aniołów tak nie powiedział, a do Logosa tak powiedział. Jemu taką funkcję jako istocie duchowej Bóg przeznaczył. To oczywiście nie będę rozwijał tego wątku, bo każdy też doskonale wie o innym fakcie. Gdyby nasz Pan był w boskiej naturze, był częścią Trójcy, tak jak większość chrześcijan wierzy, to nie mógłby narodzić się jako człowiek. Mógłby ewentualnie sobie coś stworzyć, jakąś ludzką postać i nią kontrolować, i ją wysyłać, i mówić przez nią, i jeść, i pić, i cokolwiek, ale nigdy nie mógłby stać się człowiekiem, żeby jako człowiek umrzeć. Bo, jak wiemy, urodzenie się jako człowiek dla kogoś, kto był kiedyś w duchowej naturze, oznacza wyniszczenie tej duchowej natury. Doprowadzenie jej do końca istnienia. No, można powiedzieć do śmierci, tylko to nie była śmierć, to było przeniesienie życia, ale natura duchowa naszego Pana Logosa po prostu przestała istnieć, gdy jego istota życia została przeniesiona na ludzki poziom. Gdyby Paweł wierzył w Trójcę i równość Jezusa z Bogiem i gdyby chciał powiedzieć dokładnie to, co błędnie oddaje większość przykładów, to znaczy, że Jezus nie poczytał sobie tego za drapieństwo, czy też za grabież, albo że nie dbał wyłącznie o to, żeby był równym Bogu, albo że zachłannie nie upierał się przy tym, żeby być równym Bogu, to oznaczałoby to, że jeden z największych logików świata, bo chyba Pawła za takiego należy uważać, chciał powiedzieć, że dana istota, na przykład wyobraźmy sobie wy albo ja, nie poczytujemy sobie tego za drapieństwo, ani za grabież, żeby być równą sobie. Powiedziałby ktoś z was, bracia, o sobie, że nie poczytujecie tego za drapieństwo, równo być sobie. Gdyby to była myśl Pawła, że Jezus był równy z Bogiem, i gdyby on te błędne przykłady miały rację, to by znaczyło, że nasz Pan, równy Bogu, nie poczytał sobie tego za drapieństwo, być równym sobie. Albo że nie dbał wyłącznie, biorąc słowa innego przykładu, że nie dbał wyłącznie o to, żeby być równym sobie. I że zachłannie nie upierał się przy tym, żeby być równym sobie. No, niedorzeczność, nad wyraz niedorzeczna, ale mało kto się na tym zastanawia. Ci, którzy wierzą w różnego rodzaju rzeczy, które im się podobają, to jest problem główny, myślę, z tymi błędami. Niektórzy potrzebują błędu, żeby oszukiwać i na tym korzystać, a niektórzy kochają błąd z powodu jego treści i tak ten błąd miłują, tak ten błąd się im podoba, że nie dadzą go sobie wytrącić. Będą popadać w nielogiczne wnioski, konsekwencje, ale oni nie będą ich brać pod uwagę. Nie przejmują się tym, nie rozważają tego, zostawiają to i wierzą w to, co im się podoba. Bo tak chcą, bo tak lubią, tak im się podoba, a prawda ich nie interesuje. Werset 7 kontynuuje, tak się przypominamy, jesteśmy Filipensów w 2 rozdziale. Przeczytaliśmy 5 i 6 i teraz, czyli ten 6 werset powinien być poprawnie przetłumaczony, coś w rodzaju, który chociaż był w postaci Bożej, nie poczytał sobie tego za rzecz pożądaną, tak, być równym Bogu. Bo przecież mógłby startować, tak jak Lucyfer startował, też nie był przecież w boskiej naturze, nie był równym Bogu, był duchową istotą, a wiadomo, duchowe istoty czują, wiedzą, rozumieją Boga bardziej niż ziemskie, no bo nie ma tej bariery poziomu, tak, to są dla siebie wzajemnie, tak jak my ludzie jesteśmy wzajemnie dla siebie, więc mogą ewentualnie w swoich wiecznych, wielkich ambicjach aspirować do jakiegoś jeszcze wyższego poziomu boskiego, który nie jest dla nich dostępny póki co. I werset 7, znowu lepiej lekko poprawić, nie tak jak Biblia Warszawska mówi, wypar się samego siebie, lecz lepiej wyniszczył, ogołocił, uczynił pustym. Lecz wyniszczył, ogołocił, uczynił pustym samego siebie, przyjąwszy postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem. Czyli z tego wynika, że nasz Pan dobrowolnie, no bo sam to zrobił, zrezygnował z duchowej natury Logosa, żeby narodzić się w niższej naturze jako człowiek. Ewangelia Jana 1,40, cofniemy się do Ewangelii, tak krążymy po Biblii, z czego teraz na razie właściwie najczęściej będziemy używali Nowego Testamentu. Jana 1,14, a słowo ciałem się stało, zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego jako chwałę jako jednorodzonego od Ojca pełnego łaski i prawdy. Tak? To stwierdzenie, a słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, to zamieszkało wśród nas jest w oryginale, rozbiło namiot wśród nas. No, rozbiło namiot. Tutaj w tym przypadku interpretacja Biblii Warszawskiej, no, myśl właściwie uchwyta, że zamieszkało, no bo jak rozbił namiot, to znaczy, że chce z nami mieszkać, a nie tam gdzieś indziej, bo do tej pory nie miał wśród nas namiotu, a teraz rozbił i ma go razem z nami. Więc to jest rzecz poprawna. I werset 8. Nadal jesteśmy w 2 Filipensów, przepraszam, w 2 rozdziale Filipensów. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Tu mamy podkreślenie poniżenia, jakie się wiązało ze zmianą, bo nic innego Paweł nie mógł mieć na myśli, w tym poniżył albo uniżył samego siebie, jak to, że zejście z poziomu duchowego na poziom ziemski to poniżenie do tej duchowej istoty. Tak jak dla każdego człowieka byłoby poniżeniem, gdyby z człowieka stał się psem lub innym zwierzęciem, które może bardziej lubi, ale zawsze byłoby to duże, duże poniżenie, no bo porównajmy nasze możliwości jako ludzi z możliwościami zwierząt. Nawet jeżeli tam bracia w rybniku albo ktokolwiek inny ma w swoim pokoju przy sobie teraz kotka na przykład, bo może lubi ma kotka i ten kotek na przykład słucha tego wykładu, to wcale z niego nie korzysta tak jak jego właściciel. Prawda? Ponieważ Bóg nie dał zwierzętom tych zdolności. Nie są stworzone zwierzęta na obraz i podobieństwo Boże. Więc to mniej więcej pokazuje, a być może to poniżenie dla naszego Pana było jeszcze większe niż byłoby dla nas, gdybyśmy z ludzi stali się zwierzątkami. Choćby najbardziej ulubionymi przez nas pieskami czy kotkami. Ogromna różnica. Więc Paweł podkreśla poniżenie dla naszego Pana w związku ze zmianą jego poziomu bytu, aby złożył okup dla człowieka, ponieważ z duchowej istoty nasz Pan stał się człowiekiem. I Paweł w Żydów 2,9, zajrzyjmy tam na chwilę, nazywa to naturę niewiele mniejszą od anielskiej. Zobaczmy. Żydów 2,9. Widzimy raczej tego, który został uczyniony mało mniejszym od aniołów, Jezusa ukoronowanego chwałą, dostojeństwem dla ucierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Paweł nazywa tutaj, że ta ludzka natura to jest mało mniejsza od anielskiej. Nasz Pan stan do tej natury przyszedł. Mówi o tym porównaniu, ale zapewne ma na myśli termin anioł w znaczeniu tej najniższej rangi istot duchowych. a Logos był kimś wyższym nawet niż Archanioł, bo był ponad wszystkimi tymi istotami anielskimi, jak gdyby jakaś specjalna natura. Nie znamy szczegółów tego, jak to wyglądało, ale jakby ponad wszystkimi innymi, bo on był przełożonym wszystkich. Numer dwa po Bogu, potem był prawdopodobnie Lucyfer numer trzy, jako w randze, ale nasz Pan był nad nimi wszystkimi, jako Logos. Więc dla kogoś z duchowego poziomu, z najwyższego poziomu tych duchowych natur, który myślimy, że było siedem plus nasz Pan, jak gdyby nad nimi wszystkimi, to degradacja była znacznie wyższa niż tylko z natury anielskiej, bo aniołowie to prawdopodobnie także ranga, najniższa ranga istot duchowych, często używany ten termin jest dla wszystkich aniołów, ale też jest jako ranga. Przy okazji porównanie z wersetu 9 i 7, bo werset 7 mówi o Adamie, uczyniłeś go mało mniejszym od aniołów i później nasz Pan jest także nazwany uczyniony mało mniejszym od aniołów, to jak porównamy te dwa wersety 9 i 7, to z tego możemy wyprowadzić dowód, że poprawne tłumaczenie jest nie jak w Biblii Warszawskiej, bo ja już przeczytałem tutaj inaczej. Kto ma Biblię Warszawską, to widzi, że tam mamy podane, że na krótko został uczyniony mniejszym od aniołów. Nie, że ta krótkość, ta małość dotyczy niewielkiej różnicy w poziomach, tylko jeśli chodzi o czas. Ale gdy porównamy werset 9 i 7, to wynika, że przekład powinien być jednak został uczyniony mało mniejszym od aniołów. Bo chociaż wersja Biblii Warszawskiej, że na krótko został uczyniony mniejszym od aniołów, pasuje do naszego Pana, pasowałaby do naszego Pana, bo nasz Pan na krótko, tak, 33,5 roku życia tylko, więc to jest krótko wobec wieczności, został uczyniony mniejszym od aniołów, to jednak to stwierdzenie nie pasuje do Adama. A w wersecie 7, tak, nieco wyżej, Paweł nie mówi o naszym Panu, tylko mówi o Adamie, o człowieku. I mówi, że został ten człowiek stworzony mało mniejszym od aniołów. Czyli mało mniejszym od najniższej rangi istot anielskich pod technicznym terminem aniołowie. Bóg się kocha w rozmaitości. Mamy boską naturę, naturę Logosa, 7 rang anielskich. Aniołowie są na samej dorze, tam po dorze Herafini, Serafini, a tak dalej, to nie będę na to poświęcał czasu, bo i tak tego na pewno nie udowodnimy, że to jest tak, to jest tylko zaburzenie na podstawie słownictwa, terminologii używanej w Nowym Testamencie na określenie różnych istot duchowych, że one są w różnych tych rangach. I dochodzimy potem do tej rangi najniższej aniołów, no i potem poniżej jest człowiek. No i teraz Paweł pod natchnieniem mówi, ta istota duchowa, w tej najniższej technicznej randze jako anioł, nie jest na dużo wyższym poziomie nad człowieka, bo też jest na obraz i podobieństwo Boże. Nie ma ciała cielesnego, więc nie musi jeść, pić, ani spać. Może szybko się przemieszczać, ale to są jedyne różnice wobec człowieka, który akurat nie może się szybko przemieszczać, a jak nawet może, to musi sobie pojazd jakiś do tego celu wykorzystać. Musi jeść i pić, i odpoczywać i spać, się regenerować, bo tkanki jego obumierają i musi uzupełniać, czego istoty duchowe nie muszą, ale mówi, to jest cała różnica. Pod każdym innym względem to jest potężne boskie stworzenie. Na przykład pod względem rozumowym jest tak samo potrafi analizować, rozumować, a jak kiedyś będzie w stanie doskonałości, to podejrzewam, w ogóle nie będzie różnicy między doskonałymi ludźmi, jeśli chodzi o nasze szare komórki, a aniołami. Tak sądzę. Dziwną rzeczą jest i ciekawą rzeczą jest, że aniołowie, istoty duchowe żyjące obecnie, uczą się boskiego planu od nas ludzi. Na ile Bóg poprzez ludzi, poprzez swoje narzędzia wyjaśnia Biblię, na tyle oni, przysłuchując się, co te narzędzia mówią, na przykład członkowie Gwiezdni, na przykład bracia Russell i Johnson, oni się przysłuchują temu i się uczą. A, ciekawe. Uczą się przez istoty niższego rzędu. No ale wracam do tego wersetu 9 i 7. Więc Adam został uczyniony mało mniejszym od aniołów nie na krótko, lecz na zawsze. Więc jeżeli wobec Adama, tak, wydaje się wersja logiczna, że został mało mniejszy uczyniony od aniołów, a nie na krótko, to samo stwierdzenie w odniesieniu do naszego Pana musi być tak samo rozumiane, ponieważ Paweł używa tych samych słów w odniesieniu do Adama i do naszego Pana, zapewne po to, żeby podkreślić ideę okupu, równoważnej ceny. Tak jak Adam był stworzony mało mniejszym od aniołów, bo to na ludzkim poziomie, fizycznym, cielesnym, ale to nie jest ogromna różnica wobec tego duchowego poziomu. Pewnie też ma na myśli poziom doskonałego człowieka, a nie upadłego Paweł. Taki Jezus został takim samym uczynionym. Niewiele mniejszym od najniższej rangi istot duchowych, żeby idealnie odpowiadał temu Adamowi, za którego przecież przyszedł umrzeć. No ale wracamy do naszego wersetu ósmego. Werset ósmy kładzie też nacisk na śmierć naszego Pana na krzyżu. A to z powodu Żydów, którzy w wyniku przymierza zakonu, jakie z Bogiem zawarli, no i niestety z powodu łamania tego przymierza zasad, ściągnęli na siebie dodatkową karę, którą ktoś musiał za nich zapłacić. Bo inaczej grzechy Żydów wobec przymierza zakonu, tego oddzielnego przymierza, pamiętajmy, że Żydzi przed Bogiem stoją wobec Boga w dwóch relacjach, jako członkowie rodzaju ludzkiego i cierpią tak samo jak zwykli ludzie, niezależnie od tego, czy są Żydami, czy nie są, to wtedy nie ma znaczenia, ale Żydzi także dodatkowo stoją jeszcze w relacji z Bogiem na bazie przymierza zakonu, w którym coś obiecali Bogu i Bóg coś im obiecał. No i nie dotrzymali tego. No a jak można też z Bogiem zawrzeć przymierze i nie dotrzymać i powiedzieć, a przepraszam, rezygnuję, wycofuję się z tego, co podpisałem, nie będę tego realizował, do widzenia. No nie, nie ma do widzenia. Nawet w świecie, gdybyśmy coś podpisali, potem chcieli powiedzieć do widzenia, rezygnuję, wycofuję się, no to są konsekwencje. Musisz wypełnić to, co tam było zapisane, a ty się potem podpisałeś. Więc Żydzi ściągnęli na siebie dodatkową karę. Wobec tego, żeby Bóg, przepraszam, żeby nasz Pan, nawet najgorszego Żyda, mówiąc najgorszy, ma na myśli najbardziej grzesznego, nawet żeby najbardziej grzesznego Żyda nasz Pan mógł odkupić, przy okazji swego okupu, to nasz Pan nie mógł tylko po prostu umrzeć. Musiał umrzeć w sposób taki, jaki umierał najbardziej grzeszny Żyd. I w sposób taki, jaki groził najbardziej grzesznemu Żydowi, bo gdyby tego nie zrobił, to ci Żydzi, którzy zasłużyli na największą karę, jaką zakon przewidywał za naruszenia jego zasad, to ci Żydzi nie byliby zwolnieni z odpowiedzialności za ten grzech wobec przymierza. Więc zobaczmy, jak przy okazji okupu Bóg zadbał także o to, aby i ten element jego sprawiedliwości został odpowiednio zaspokojony. Boska sprawiedliwość, jak wiemy, nie zna przebaczenia ani na milimetr. Ale pomimo tego, że nie zna przebaczenia, to boska miłość, miłosierdzie jest tak ogromne, jest tak przeogromne, że znajduje sposób, i to sam ten sposób on znajduje, jak może na zaspokoić jego sprawiedliwość. On sam się o to roszczy. No to jest niezwykła istota. Mógłby przecież po prostu przebaczyć, zapomnieć, ale to byłoby naruszenie sprawiedliwości. Więc nie naruszając sprawiedliwości, sam szuka sposobu, żeby ją zaspokoić, jej sprostać, by dać człowiekowi sposób wyjścia z tarapatów. Zobaczmy na dowód tego, że Żydzi mieli to dodatkowe przekleństwo ponad każdego innego członka rodzaju ludzkiego. W Galatów w 3 rozdziale, zajrzymy tam, a werset 13. Galatów 3:13. I czytamy tam tak. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Cała argumentacja Pawła do Żydów pisana, nie do braci ogółem wszystkich chrześcijan, także pogan. Chrystus wykupił nas, i ma na myśli Żydów, tylko od przekleństwa zakonu, no bo tylko oni byli pod zakonem, stawszy się za nas przekleństwem. I mówi, a jak on się stał za nas przekleństwem? No bo napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. A on właśnie tak zawisł, żeby mógł największego grzesznika wśród Żydów także okupem swoim pokryć. 5 Mojżeszowa, 21 rozdział, mówi o tym, o tej największej karze za największe naruszenie zakonu. 5 Mojżeszowa 21, 22 i 3. A jeśli ktoś popełni grzech pociągający za sobą wyrok śmierci, czyli tak poważny, że trzeba będzie go uśmiercić wedle zasad, a jeśli ktoś popełni grzech pociągający za sobą, wymagający, za którego karą jest wyrok śmierci, poniesie śmierć i ty powiesisz go na drzewie. To jego zwłoki nie mogą pozostać na drzewie przez noc, ale mają być pochowane tego samego dnia, gdyż ten, który wisi, jest przeklęty przez Boga. Nie kalaj więc ziemi, którą Pan Bóg Twój daje Ci w dzielniczne posiadanie. Więc mamy powiedziane, że jest to fakt takiej śmierci jest dowodem przeklęcia ze strony Boga. Jeżeli taki grzech popełni, który wymaga takiej kary, to ma być powieszone na drzewie, ale zwłoki mają nie mogą pozostać na tym drzewie przez noc. To taka była zasada, ale chodzi nam tutaj o sam fakt wymierzenia śmierci takiemu człowiekowi. Wracamy jeszcze na chwilę do Filipensów 2 rozdziału, żeby dokończyć to, co tam czytaliśmy, bo jeszcze mamy chyba wciąż niedokończone dwa albo nawet trzy wersety. Zatem Filipensów drugi rozdział i teraz wersety 9, już do 9, do 11 przeczytamy bez wielkich komentarzy. Dlatego też, tak się zaczyna werset 9. A dlaczego tak Paweł zaczyna dlatego też? No bo w wersecie 8 stwierdził, że Jezus uniżył samego siebie. Był posłuszny aż do śmierci, tam mamy zwykły jak gdyby okup, i to do śmierci krzyżowej, łącznie okup tak wymierzony, tak kara śmierci wymierzona przy składaniu okupu, żeby objęła jeszcze największe grzechy największych grzeszników z Żydów. I dlatego też, co werset 8 mówi, z tego powodu, że był posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej, to dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Rozumiemy, już tutaj dzisiaj nam się też będzie przypominało i będzie nam przydatne znaczenie słowa imię. Na pewno nikt nie myśli, że chodziło o imię w sensie jakiś tam spółgłosek czy samogłosek, że jest takie wielkie jak nikiego innego, bo trudno sobie chyba ścigać się na samogłoski i spółgłoski imienia, powiedzieć, a moje imię jest większe, bo ja mam 8 liter, a zawsze znajdzie się ktoś, kto ma 9 liter, a ktoś powie, ja mam 10 i będę się potem przelicytować, to nie o to chodzi. Wiadomo, że to imię to cześć, urząd, boska natura, poza Bogiem, naszym Panem, chwilowo, wtedy jak Paweł te słowa pisał, nie było nikogo innego w boskiej naturze. Teraz już jest dużo, dużo więcej. Obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano. I tu w tym wersecie 10 powinno być dosłownie niebieskich i ziemskich i podziemnych, czyli kolano niebieskich, aniołów, istot duchowych, ziemskich, ludzi, którzy żyją i tych podziemnych ludzi, którzy zmarli. W ten sposób są objęci wszyscy, którzy ostatecznie mają zgiąć się przed na imię Jezusa. I znowu nie z powodu spółgłosek, samogłosek tego imienia, które by ich tak zachwyciły albo przestraszyły, że ażby im się kolano ugięło, tylko z powodu urzędu, czci, autorytetu, jaki się będzie wiązał z tym. Także to imię tutaj, można w tym imieniu kilka znaczeń się dopatrywać, ale na pewno nie chodzi o imię w znaczeniu nazwy własnej, w tym takim pierwszym podstawowym znaczeniu tego słowa. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Tyle z tego fragmentu, więc wracamy jeszcze na chwilę, zanim zrobimy przerwę, do Mateusza 28, do naszego podstawowego wersetu albo wersetów, bo mamy tam ich kilka. I w Mateusza 28 jesteśmy już przy wersecie 19. Omówiliśmy trzy pierwsze, 16, 17, 18. Werset 18 znacznie zwolnił nasze rozważania, no bo wsparliśmy je dodatkowym jeszcze fragmentem z dokładnym jego omówieniem. A teraz przejdziemy do wersetu 19, który zacznę omawiać, który też nas dłużej zatrzyma, no ale taki jest cel. Celowo nas zatrzyma, tak to zaplanowałem. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak mówi Biblia Warszawska. Kto ma różne inne przykłady, może coś tam widzi już innego, ale na pewno nie zobaczy w tych popularnych przykładach wszystkiego, co jest ważne tam do zobaczenia. Tutaj aż kilka spraw wymaga wyjaśnienia. I zaczniemy od tego polecenia naszego Pana, żeby czynić innych Jego uczniami. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Tu się na tym zatrzymamy się na tym na razie zdaniu tylko. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody i bardzo możliwe, że po tym omówieniu tego zdania zrobimy przerwę. Biblia Warszawska mówi tak jak mówi, to już czytałem. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Tak, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Biblia EIB, ten przekład literacki. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich, może w sumie cały werset rozważmy. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A dosłowne tłumaczenie. Idźcie więc i czyńcie uczniów z wszystkich narodów, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Jakie różnice się nasuwają, porównując te różne przekłady? Przede wszystkim pierwsza różnica. Czynienie uczniami wszystkich narodów, tak jest w standardowych przekładach, także Biblii Warszawskiej, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Albo czynienie uczniów z wszystkich narodów. Ten przekład literacki EIB mówi, pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Już jest inna myśl, widzimy tę różnicę. Czyńcie uczniami wszystkie narody, To znaczy wszystkich doprowadzajcie do mnie, do Chrystusa, do Ewangelii, do chrześcijaństwa. Uczyńcie chrześcijaństwo religią ogólnoświatową. To jest wasza misja, to wam polecam. Idźcie i nawróćcie innymi świat do mnie. Wyprowadźcie go z pogańskich mroków i uczyńcie moimi uczniami. Tak by sugerowała ta wersja. I czyńcie uczniami wszystkie narody. Ale już przekład literacki z tym się nie zgadza, bo mówi, pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. To znaczy, wśród wszystkich narodów szukajcie tych, którzy będą chcieli się stać moimi uczniami. Ale nie wysyłam was po to z misją, żebyście te wszystkie narody nawrócili do mnie. Tylko w tych wszystkich narodach szukajcie moich naśladowców. Co dosłowne tłumaczenie jeszcze bardziej potwierdza, stawiając kropkę nad i, to znaczy czyńcie uczniów z wszystkich narodów. Które jest prawdziwe? Co Bóg zamierza? Jako ci, którzy znają boski plan trochę, już wiemy, że na pewno nie czyńcie uczniami wszystkie narody. Nie widzimy, żeby to się nawet w połowie spełniło. Większość narodów jest dzisiaj wciąż pogańska, więc nie spełnia się to, bo nie taki jest boski plan. Natomiast wybieranie, szukanie, pozyskiwanie, wynajdywanie poszczególnych jednostek, bardzo, bardzo nielicznych, z wszystkich narodów jako prawdziwych naśladowców Jezusa, to jest boski cel, boski plan na obecny czas tak zwanego wieku Ewangelii. Zobaczmy, jak to pięknie jest podkreślone przez Pawła w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale. 14-17, nie przez Pawła, przez Piotra w tym przypadku. Dzieje 15-14-17. Szymon powiedział, jak to Bóg, otrzymy może i przez Pawła, skoro jest cytowany Szymon. Szymon opowiedział, jak to Bóg po raz pierwszy spojrzał na pogan, aby wybrać lud dla imienia swego. A z tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano, potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida i odbuduję jego ruiny i podźwignę go, aby pozostali ludzie szukali Pana. Mianowicie wszyscy poganie, albo narody, nad którymi wzywane jest, albo przywoływane jest imię moje, mówi Pan, który to czyni. Ten krótki zapis pokazuje kolejność boskiego planu działania. To, co dla nas najważniejsze w tej chwili, to jest to, że Bóg po raz pierwszy spojrzał na pogan, chodzi o Korneliusza, jak to się zaczęło od Korneliusza, bo Piotr, Szymon im to opowiedział, jak został posłany, aby wybrać lud dla imienia swego. Zauważmy. Spojrzał na pogan, poszedł z Ewangelią do pogan, po tym jak Żydzi jako naród w większości odrzucili Jezusa, aby wybrać lud tylko dla imienia swego. I tego Bóg oczekuje w obecnym czasie. To Bóg planuje zrobić. Wybrać lud dla swego imienia. Innymi słowy, klasy duchowego Izraela. Od najwyższej maluczkiej ostatka, najważniejsza, po maluczkim statku, siłą rozpędu pojawiła się wielka kompania, której Bóg nie szukał, no ale ratował częściowo wiernych, żeby nie poszli na wtórną śmierć. Wiecz, powstała klasa, której nie chciał koniecznie znaleźć, ale z litości dla człowieka ratował, utraciwszy koron przed losem ostatecznym, czyli wtórną śmiercią. No a później oczywiście po spodzonych z ducha pojawiają się klasy niespodzone z ducha, no bo nie ma innej możliwości, żeby przejść z jednego etapu do drugiego. Po drodze następują pewne zmiany, czyli zamykanie klas spodzonych z ducha, zamykanie wejścia do klas spodzonych z ducha, ale w międzyczasie poświęcają się przecież inne jednostki do Boga. I to przez wiele lat. Zatem Bóg musiałby je wszystkie odrzucać i nie przyjmować jako swoich dzieci, tylko dlatego, że zamknął wejście do klas spodzonych z ducha. Więc albo pozostawało Bogu przez ileś lat, i to wiele, nikogo nie przyjmować jako naśladowcy Jezusa, nie doprowadzać go do poświęcenia, nie chcieć, żeby on się poświęcał, odsuwać go na bok, aż przyjdzie nowe przymierze. Albo przyjmować tych chętnych, którzy chcieli przychodzić do Boga przez Jezusa, już nawet po wybraniu całego maluszkiego statka i tworzyć z nich klasy niespodzone z ducha. I potem zauważmy, to jest lud dla imienia swego, a z tym się zgadzają słowa proroków, tak, do Amosa, a potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida, jego ruiny i tak dalej. To potem, to jest po wybraniu duchowego Izraela na czele i przede wszystkim głównie z maluszkim statkiem. Gdy to zrobię, wybiorę lud dla mego imienia, to wracam, potem powrócę do Izraela, upadłego przybytku Dawida, postawię go do góry, po co? Werset 17 mówi, aby, zobaczmy tą celowość, prawda? Postawię po to upadły przybytek Dawida, aby pozostali ludzie. Jacy pozostali ludzie? No ci niewybrani dla imienia Boga. Ci z wersetu 14, a czy ci, którzy nie są tymi w 14 wersecie ludem dla jego imienia. Nie są duchowym Izraelem. Nie są żadną klasą, nie są członkami żadnej klasy duchowego Izraela, ani spłodzonymi z ducha, ani z tymi niespłodzonymi. Przecież oni też mają być zbawieni. Więc ja wrócę po zakończeniu działań wobec duchowego Izraela do cielesnego Izraela, podniosę jego upadły przybytek, państwowość, narodowość, żeby wszyscy pozostali ludzie niewybrani mogli także z tego skorzystać. A zatem w obecnym czasie Bóg nie planuje nawrócenia całego świata, a jedynie wybranie ludu dla imienia swego, przez który w przyszłości będzie błogosławił całą resztę ludzkości, tych pozostałych ludzi, poczynając od cielesnego Izraela. Mówimy o tym w drugiej serii wykładów, Ucisk Jakuba, której część piąta będzie niebawem, prawdopodobnie za tydzień. Więc widzimy wyraźnie, że na pewno prawdziwe jest to dokładne tłumaczenie. Czyńcie uczniów z wszystkich narodów, a nie czyńcie uczniami wszystkie narody. Pierwsza poważna uwaga do tłumaczenia Biblii Warszawskiej i do celu misji Boga na obecny czas. Wymienienie przez naszego Pana wszystkich narodów jako adresatów Ewangelii, no bo ktoś powie, a czemu nasz Pan mówi idźcie i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów? No to jest chyba oczywiste, jak widzimy, co było wcześniej do naszego Pana. Wynika to z faktu początkowego ograniczenia działań Boga tylko wobec jednego narodu, żydowskiego. A to się miało niebawem skończyć. Od naszego Pana, nasz Pan doskonale wiedział, jakie będzie jego przyjęcie wśród narodu żydowskiego. Że oni go odrzucą. Że tylko nieliczne jednostki z tego narodu go przyjmą i staną się początkiem, zalążkiem tego duchowego Izraela, klasy morskiego statka. Że trzeba będzie pójść do pogan, aby uzupełnić zdecydowaną większość morskiego statka właśnie tychże pogan. No dlatego im przekazywał. Zwrócił uwagę. Idźcie do wszystkich narodów szukać uczniów. Nie szukajcie tylko już wśród własnego narodu, ale idźcie do wszystkich narodów, jak wiemy, od roku 36, od Korneliusza, do czego jeszcze była potrzebna wizja, żeby zachęcić Piotra, żeby nie miał oporów, pójść do tych nieczystych. Wobec tego ta wizja została użyta i Bóg powiedział, idź i to, co ja uznałem za czyste, ty niemniej za nieczyste, idź i wyszukuj. Ale zasada pozostała taka sama. To znaczy, gdy będziecie teraz szukać już we wszystkich narodach moich naśladowców, to co, będziecie mieli lepszy sukces niż w narodzie żydowskim, w narodzie wybranym? To w tym wybranym narodzie, od Abrahama prowadzonym przeze mnie, prawda, pielęgnowanym, wyprowadzonym z Egiptu, taki, który dostał i zakon, i służbę proroków, i co chcieli, nawet królów jak chcieli, to dostali, potem żałowali, że jej o nich prosili, ale ja im i tak zawsze błogosławiłem na tyle, na ile byli przy mnie, tak byli przygotowywani. I nawet w takim narodzie wybranym nieliczne tylko jednostki zareagowały na naszego Pana i na jego głoszenie. To co, wśród pogan gremialnie masy ruszą? No przecież niemożliwe. Prawdopodobnie proporcjonalnie było jeszcze gorzej w narodach pogańskich niż w narodzie żydowskim. Tylko objęło to, Ewangelia objęła to ogromną ilość narodów, o wiele więcej milionów, miliardów w sumie biorąc poszczególne pokolenia ludzi, no i w końcu z tych miliardów, jakie się przewinęły, udało się wybrać 144 tysiące maluszkiego statka, uzupełnić brakującą liczbę. Mateusz 24:14 bardzo pięknie to potwierdza, bo mówi, że to chodzenie, głoszenie Ewangelii, tak, miało być na świadectwo, a nie w celu nawrócenia świata. Mateusz 24:14 i będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Także mamy również potwierdzenie w tym cytacie. Owszem, wszędzie, ale żeby na świadectwo, żeby uczniów wybrać wszystkich narodów, ale w żadnym wypadku, żeby nie nawrócić narodów wszystkich, bo to nie jest boski cel. Bóg tego nie oczekuje i w obecnych warunkach to jest niemożliwe. Dlaczego nie jest możliwe? W obecnych warunkach, co mam na myśli mówiąc obecne warunki? Szatana, jako Boga tego świata. W świecie, gdzie Bogiem jest szatan, czyli gdzie on dominuje i jego zasady dominują, nie można na wszystkich ludzi przyprowadzić do Królestwa Bożego wszystkich narodów, bo to by znaczyło, że szatan na to pozwala. Przecież on na to nie pozwoli. Jak widzimy, nawet nie pozwala, żeby Bóg te jednostki pojedyncze znajdował. No ale Bóg chce, żeby nie pozwalał. Bo ty będziesz przeszkadzał, będziesz prześladował, będziesz trapił te moje dzieci, a ja będę im błogosławił. A te twoje prześladowania i to twoje trapienie i dokuczanie im tylko będzie ich rozwijało. Więc im dokuczaj. Oczywiście na tyle, na ile ci pozwolę. Dokuczaj na tyle, na ile ci pozwolę, bo na tyle, na ile ci pozwolę, przy ich wierności wobec mnie będzie dla nich korzystne. I nawet jak ich zabijesz jako ludzi, to i tak nie zrobisz im prawdziwej krzywdy, bo zabijając ich w końcu jako ludzi, na co znowu ja ci będę musiał pozwolić. Nawet wtedy, jeżeli masz ich uśmiercić jako ludzi, to tylko dlatego, że ja ci już pozwolę, bo oni już będą gotowi. A być może wymierzenie im przez Ciebie śmierci będzie ostatnimi szlifami ich rozwoju duchowego. Więc ja dozwolę i na to. Wiem, że oni muszą umrzeć. Oni ich czeka coś wspanialszego w przyszłości, więc w pewnym momencie pozwolę Ci nawet ich zabić. Ale to ja decyduję, kiedy i jak to pozwolę Ci zrobić. Zatem Ewangelia miała być głoszona na świadectwo, żeby te jednostki z wszystkich narodów szukać, nie tylko z jednego narodu żydowskiego. Ale nie ma nigdzie w boskim planie idei, aby nawrócić w obecnym czasie, żeby lud Boży, obecnie żyjący, miał przyprowadzić do Boga wszystkie narody. To nie jest część boskiego planu, to jest fałszywa misja, która nigdy nie będzie miała powodzenia, bo nie jest częścią boskiego planu. Bóg jej nie sprzyja, Bóg jej nie błogosławi. To nigdy nie było celem Boga, żeby tak się stało. Dodajmy do tego Dzieje Apostolskie 1:8. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy wstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie. Kojarzymy te słowa, prawda? Gdy nasz Pan już żegna się tuż przed odejściem do nieba, żegna się ze swoimi naśladowcami. Będziecie mi świadkami w Jerozolimie, znowu świadkami, i w całej Judei, i Samarii, i aż po krańce ziemi. To się także zgadza z Dziejami 17:30. Zajrzyjmy i tam. Dzieje 17:30. Bóg wprawdzie puszcza płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Wszystkich ludzi? No tak, nie tylko Żydów. Wzywa do upamiętania się, tylko znowu to upamiętali się nie jest najlepszym tłumaczeniem. Lepiej by było to metanoia, greckie metanoia tłumaczyć, wzywa ich do pokuty. Bo tak, żeby się upamiętali, to tak upamiętaj się, człowieku, co ty robisz. Pijesz, rodzinę zaniedbujesz, upamiętaj się. No to okej, od biedy mniej więcej o to chodzi. Jak się nawet wzywamy pijaka, żeby się upamiętał i zadbał o rodzinę i nie przepuszczał pieniędzy na alkohol, to mniej więcej mamy to na myśli, a to takie delikatne słowo, bo może tylko przestanie pić i co, już to już jest to samo, co metanoia. Grecka metanoia to nie jest tylko, żeby pijak przestał pić i w końcu, żeby dbał bardziej o rodzinę, tylko chodzi o to, że zmień swój sposób myślenia. Całkowicie zacznij iść w innym kierunku. Nawet jak nie byłeś pijakiem, to i tak czeka cię upamiętanie, czyli ta pokuta biblijna. Musisz się zmienić swój tok myślenia i pójść w przeciwnym kierunku, nie jak zwykły grzeszny człowiek, który nawet jeśli nie pije, ani nie jest wielkim grzesznikiem, ani wielkim przestępcą, to i tak jest grzesznikiem. Wiemy, że mówienie o małym grzeszniku, średnim i dużym nie ma sensu. Ponieważ z boskiego powiedzenia nawet najmniejszy grzesznik zasługuje na taką samą karę jak największy grzesznik. Zatem nie ma tutaj co mierzyć kalibrem intensywności czyjegoś grzechu albo czyjejś grzeszności. Więc aby wzywa wszystkich ludzi, aby pokutowali, tak byłoby najlepiej to metanoia, bo tam jest grecka metanoia, aby pokutowali nie tylko Żydów, jak to było do tej pory, ale wszystkich. 20:21, jeszcze też Dzieje, wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do, i znowu to, upamiętania, lepiej do pokuty. Metanoia, się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa Chrystusa. Także tak lepiej byłoby to tłumaczyć, a na dowód tego, że to jest ten pierwszy krok powrotu do Boga przez grzesznika, i to tego nawet najmniejszego chociażby, to Marek, pierwszy rozdział, czyli działalność naszego Pana, gdy nasz Pan rozpoczął swoją działalność wobec Żydów, na razie wobec narodu żydowskiego, dlatego potem im podkreśla, idźcie już wszędzie, wyjdźcie poza naród żydowski, wyjdźcie do pogan i wszystkich do pokuty nawzywajcie, nie tylko swoich rodaków, nie tylko Żydów, bo ja już szukam Izraela duchowego z wszystkich narodów. Ale miałem tego Marka jeszcze przeczytać. Więc a potem gdy Jan, tak, pierwszy Marek 1:14-15, a potem gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą. I teraz zobaczmy, co nasz Pan mówi. Jaki jest początek Jego głoszenia. Mówiąc, wypełnił się czas, no bo przyszedł na ziemię. Rozpoczyna się era duchowego Izraela, wybór na najwyższych klas tego Kościoła. I przybliżyło się Królestwo Boże. I znowu mamy to nieszczęśliwe. Upamiętajcie się, lepiej pokutujcie i wierzcie Ewangelii. Dwa piękne kroki powrotu grzesznika do Boga. Pokuta najpierw przed wiarą w Jezusa, pamiętajmy. Nie róbmy tego samego błędu, co robi nominalne chrześcijaństwo. Wiara w Jezusa z pominięciem pokuty. Jezus na koszulce, Jezus na ustach, w pieśniach, z gitarą albo bez, jak kto woli, ale pokuty nie ma. A zaczyna się od pokuty. Jak nie ma najpierw pokuty, to Jezus, nawet jeśli w Niego bardzo, bardzo mocno wierzymy, nic nikomu nie da. posługują się obrazem przybytku, gdy narody, pokolenia, 12 pokoleń stało wokół przybytku, to pamiętamy, to jest ten nominalne chrześcijaństwo, brama, która prowadziła na dziedziniec, to nasz Pan, to jest ta brama, to drzwi. Ale jak stoi człowiek tam w tym pokoleniu, wszystko jedno którym, ty jednym z tych 12, czyli nominalne chrześcijaństwo stoi, to jest nominalne chrześcijaństwo. Oni tylko mówią, ustami się przybliżają, a żyją bez Boga. Są daleko sercem i umysłem od Boga. I teraz co sprawiało, że taki Żyd z tego jednego z tych 12 pokoleń podszedł pod bramę? W takim tak zwanym antytypie. Bo w bramie jest Jezus. Więc jak on mógł podejść do tego Jezusa? Jezus jest dopiero w bramie. Jezus po obozie nie chodził i nie mówił, o ja jestem Jezus, może ze mnie umierzysz, to się zmieni twój status. Nie. Ty z tego jednego z tych 12 pokoleń musisz wyjść pokutą. Pokuta cię wyprowadzi przed te pokolenie, przez to jedno z 12 pokoleń, którym jesteś, i jak wyjdziesz pokutą i do przodu, czyli jak gdyby staniesz się lepszym, troszeczkę innym, zaczniesz pokutować, bo tamci oni nie pokutują. Oni mówią jedną, robią drugie i tak żyją. Nominalne chrześcijaństwo albo nominalne żydostwo. Tak samo to było nominalni Izraelici cieleśni, nominalni duchowi. Ich jest zawsze najwięcej, 99,9%. Ale jak pokutujesz, to się od nich oddzielisz. Ona się wyprowadzi pod bramę. Brama co prawda zamknięta, ale tą bramą jest Jezus. Jak już pod nią staniesz, jak już do niej dojdziesz, to teraz jak uwierzysz w Jezusa jako tego, który za ciebie umarł w twoim stanie pokuty, jak uwierzysz, to ta brama ci się otworzy. I wejdziesz dalej. I rozpoczynała się droga dziecka Bożego aż do boskiej natury w jego Ewangelii, gdy to było możliwe. Ale zasada jest taka sama. Pokuta przeprowadza pod samego Jezusa. I wtedy Jezus się otwiera i wpuszcza nas dalej. Jeżeli nie ma pokuty, nikt nie podejdzie pod Jezusa. A Jezus pod grzesznika, który nie pokutuje, sam też nie podchodzi. Potwierdzenie poprawności takiego tłumaczenia słów naszego Pana jest też dwukrotnie powtórzony zaimek je albo ich. Tutaj znowu, jak zauważyliśmy, zaraz będziemy kończyć na tym wątku, ale jeszcze o tych zaimku powiem. Dwukrotnie powtórzony zaimek je albo ich. Bo chrzczenie i uczenie z wersetu tak, 19 i 20, wracam do Mateusza, tak, 28 rozdziału, wersety 19 i 20. Chrzczenie i uczenie w tych dwóch wersetach w Grece jest odniesione do uczniów, a nie do narodów. Obydwa zaimki, zauważmy, ja lecę Biblią Warszawską, ale kto ma, niech patrzy na swoje inne przykłady. Idźcie wtedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je, tak, i zaraz werset 20 powie, ucząc je. Widzimy, co zrobiła Biblia Warszawska? Oszukali polskiego czytelnika, że w greckim ten zaimek jest w rodzaju nijakiego jak narody i że chodzi o chrzczenie narodów i uczenie narodów. Podczas gdy w oryginale greckim ten zaimek je zarówno pochrzcząc, jak i poucząc jest w rodzaju męskiego, bo chodzi o uczniów. Macie tych uczniów chrzcić w imię Ojca i Syna Ducha Świętego, po przerwie powiemy, co to znaczy, i tych uczniów macie uczyć przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem, a nie narody. Ale oni uznali, że oni wiedzą lepiej. Biblia jest niby natchniona, a może dla nich nie natchniona, nie wiem, trudno powiedzieć, jak jest ich zapatrywanie tłumaczy. W każdym razie, bez względu na to, jak patrzą na Biblię, natchniona czy nie natchniona, dają sobie prawo tłumaczenia, jak im się podoba, żeby dopasować do swoich poglądów. My wierzymy, że tak. I chociaż ten zaimek jest męski, można sprawdzić sobie w kodach, gdziekolwiek, rodzaj męski, czyli jak uczniowie, a nie rodzaj nijaki jak narody, to oni dają wersję je, żeby sugerować, że chodzi o narody. Nieprawda. Nie chodzi o narody. Nie chrzcząc je narody i nie ucząc je narody, tylko chrzcząc ich uczniów i ucząc ich uczniów. Większość tłumaczy, tak jak Biblia Warszawska, niestety dopasowuje tłumaczenie do swoich poglądów i nie zwracają uwagi, że ten zaimek jest rodzaju męskiego, jak uczniowie, a nie nijakiego jak narody. Chyba, że nie znają greckiego. Lepiej, żeby nie znali greckiego, mieliby mniejszą odpowiedzialność. Byłby to tylko błąd umysłu. Niedouczony tłumacz nie zna języka, z którego tłumaczy i źle przetłumaczył. Więc się naucz i problem będzie załatwiony. Ale podejrzewam, że oni grecki znają, jak się biorą za tłumaczenie. Problem jest, nie jest to błąd umysłu, tylko błąd serca. Oni nie chcą tej wersji. Zatem czytamy jeszcze raz to zdanie w wersji Biblii Warszawskiej. Błędnej, powtarzam, jeszcze to będę uwypuklał. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chcząc je narody, błędne, mówię to Biblia Warszawska, chcąc je, czyli niby narody, nieprawda, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego oraz ucząc je, niby narody, ale nieprawda, przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A teraz wersja poprawna, znowu będę podkreślał. Idźcie więc i czyńcie uczniów z wszystkich narodów, chrzcząc ich, czyli uczniów, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, oraz ucząc ich, czyli uczniów, przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. I tu się zatrzymamy, żeby zrobić przerwę, a następnie zajmiemy się słowami, które mówią o tym, żeby oni, żeby ten chrzest tych uczniów, nie narodów, tych uczniów był w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. O co tu chodzi? Bo tu jest jeszcze chyba więcej głębi niż to, co do tej pory powiedzieliśmy, więc trzeba dobrze w czasie przerwy odpocząć, żeby być gotowym na zagłębienie się w to zdanie. Także z części życzę wszystkim błogosławieństwa i powrócimy do tego tematu po krótkiej przerwie. Dziękuję za uwagę.